Audycja jest finansowana ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach zadania pod nazwą Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku.
Gotowość do rodzicielstwa kształtuje się tak naprawdę od dziecka. Michał Słobodzian, witam i zapraszam. Rozpoczęła się kampania Rodzicielstwo bez barier. Hasło jest nieco przewrotne, bo ma wskazać właśnie na bariery, które należy pokonywać, by osoby niepełnosprawne czuły się pełnoprawnymi rodzicami. O idei kampanii rozmawiałem kilka dni temu z Marią Drescher, pełnomocnikiem Zarządu Województwa do spraw osób niepełnosprawnych.
Inspiracja powstała dzięki właśnie osobom z niepełnosprawnością, dzięki rodzinom z niepełnosprawnością. Chcemy przekonać, że nieważne są środki finansowe do końca, nieważne są odczucia najbliższych rodzin, dziadków, babci tych osób, nieważne są pewne obawy przed bycia prawdziwym rodzicem. Chcemy pokazać, że rodziny z niepełnosprawnością są świetni, radzą sobie, wychowują, pokazują, że można sobie poradzić.
To są pewne przeszkód, hasła i trochę pewnie zaklinanie rzeczywistości. Z czym zmagają się osoby niepełnosprawne, które myślą o dzieciach? Z jakimi konkretnymi problemami?
Na dzisiaj obawiają się, jak gdyby nie ma dostępu w pełni do specjalistów, do lekarzy. Nie ma w pełni dostępu do placówek edukacyjnych. Rodziny z osobami, rodziny niepełnosprawne z dziećmi małymi chcą w pełni uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych na przykład przez przedszkola, żłobki, szkoły.
A te instytucje są niedostosowane na przykład, tak? Że nie można wejść tam.
Niekoniecznie w barierach architektoniczne, ale chcemy pokazać też, żeby można zmienić mentalność, nastawienie chociażby zarządców tych placówek. Jeżeli organizuje się na przykład zebranie w szkole, jeżeli organizuje się na przykład Dzień Mamy i organizuje się to na piętrze i taka mama nie może uczestniczyć w pełni w tym wydarzeniu, to znaczy, że trzeba zmienić po prostu też nastawienie.
Z jednej strony zmienić mentalność, ale z drugiej strony muszą być na przykład pieniądze na to, żeby te bariery architektoniczne przełamać, żeby wybudować windę w takim przedszkolu czy żłobku. Są na to pieniądze?
Tak, od wielu lat przekazujemy środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na modernizację obiektów służących rehabilitacji. Przekazuje również Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach różnych realizowanych programów do placówek edukacyjnych czy do placówek służby zdrowia. Ja zachęcam do korzystania z tego typu możliwości, ale też tu przypomnę, że są środki unijne, dzięki którym można modernizować dzisiaj czy budować przestrzeń bez barier. Konwencja podpisana o prawach osób niepełnosprawnych zdefiniowała, co to jest uniwersalizm, czyli mamy przygotowywać nie tylko budynki, ale również całą przestrzeń dostępną dla każdego. Bez względu na to, czy ktoś jest niepełnosprawny, czy ktoś jest osobą starszą, czy ktoś jest rodziną i ma dzieci małe poruszające się na wózku.
Zmiana potrzebna jest z pewnością też w mentalności, pewnie także samych osób niepełnosprawnych. Znam takie osoby niepełnosprawne, które boją się mieć dzieci, bo myślą o tym, że na przykład choroba jest genetyczna. To też jest problem?
Jest problem, dlatego też w ramach tej kampanii zaproponowaliśmy jak gdyby takie 4 moduły. Między innymi spoty pokazujące, że świetnie sobie radzą ojcowie, bo to też nie możemy zapominać, że ojcowie niepełnosprawni świetnie wychowują dzieci, nie tylko mamy.
A tu jest problem? Oni nie wierzą w to, że mogą być dobrymi ojcami?
Oni wierzą, ale społecznie, powiedzmy, nie jest to tak odbierane, czyli tak naprawdę no po co na przykład osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku dziecko, jak ona sobie poradzi, jak przewinie to dziecko, jak nakarmi, jak zaprowadzi do przedszkola czy żłobka. Dzisiaj,
i takie pytania stawia sobie ta osoba, ale także świat wokół tej osoby, czyli rodziny, bliscy. Też znam takie przypadki, gdzie osoba niepełnosprawna mówiła, żeby założyć rodzinę, to muszę się starać 3 razy więcej niż ktoś zdrowy.
To prawda, ale ja chcę pokazać jeszcze, że pokazujemy tutaj osoby z niepełnosprawnością wzrokową, czyli osoby niewidome i osoby niesłyszące, w jaki sposób na przykład personel medyczny do takich osób podchodzi, w jaki sposób uczy pewnych zachowań, chociażby po urodzeniu na przykład, jaki jest kontakt z taką osobą na przykład niesłyszącą, jak nauczyć takich podstawowych czynności, jak karmić, jak przewijać i tak dalej. Czyli chcemy o tym mówić, chcemy, żeby w audycjach radiowych poruszano tematy związane z zachodzeniem w ciąży, jak przygotować młode dziewczyny do tego chociażby, prawda, w takich poradniach medycznych, w jaki sposób zajmować się takim dzieckiem, od tego zacznijmy. Potem dalej chcemy wejść, czy jest taka pomoc w środowisku, czy pielęgniarki, czy położne środowiskowe przygotowane są na to, żeby na przykład pomóc takiej rodzinie. A potem już dalej, tak jak mówiłam, mamy żłobek, przedszkole, szkołę i potem korzystanie z wszystkich innych świadczeń.
Spoty, jak rozumiem, telewizyjne, radiowe, audycje, co jeszcze? Wystawa?
Wystawa zdjęć. Ja chciałam w ogóle bardzo serdecznie podziękować rodzinom, które chętnie wzięły udział, żeby pokazać, że są niezależni, że pomimo różnych takich społecznych przeszkód pokazują, że są świetnymi rodzicami i za to serdecznie im dziękuję, bo oni razem tutaj z samorządem województwa chcemy przekonać do tego, że można rzeczywiście być świetnym rodzicem.
Wystawa? Coś jeszcze?
Wystawa. Ogłosiliśmy konkurs dla organizacji pozarządowych, na które przeznaczyliśmy środki na warsztaty dla rodzin. Podczas tych warsztatów rodziny będą miały możliwość korzystania z różnych udogodnień, ponieważ organizacje pozarządowe chcą też zaproponować ewentualnie jakieś różne rozwiązania innowacyjne dla matek, chociażby poruszających się na wózkach, czy rodzin poruszających się na wózkach. Chcemy tutaj zdiagnozować sytuację w województwie, jaka ma miejsce, co mamy zmienić, korzystając oczywiście teraz z dużych środków unijnych. Zresztą ja tutaj przypomnę, pan marszałek niejednokrotnie podkreślał, że najważniejsza jest rodzina i w związku z tym to jest rodzina tylko z niepełnosprawnością, taka sama jak każda inna.
I będą specjalne pieniądze dla tych rodzin?
To nie chodzi, że będą pieniądze dla rodzin, ale będą środki, czy są środki na rozwiązanie pewnych problemów. I chociażby na budowanie przedszkoli, żłobków, ale jeżeli już będziemy budować, to pomyślmy, żeby one nie miały barier. Wybudujmy przedszkola bez barier. Przygotujmy personel, który obsłuży tę rodzinę.
Proces dojrzewania do rodzicielstwa zaczyna się w dzieciństwie. W przypadku osób niepełnosprawnych decyzja o założeniu rodziny bywa trudniejsza.
Joanna Niezgódka.
Bartłomiej Kaszczyc, partner Asi.
Jak długo są Państwo razem?
O, tu już będzie 5 lat chyba. 5-6 lat. Owoce są, mamy dwie wspaniałe córeczki. Jedna Zuzia, druga Michalina. Zuzia ma 3 latka, Michalinka skończyła roczek niedawno.
Trochę z Zuzię wystraszyliśmy, bo zaczęła płakać, ale już jest uspokojona, tak?
Już jest. Przechodzi taki etap pewnej nieśmiałości.
Ona też ma mikrofon, tak? Ukryty?
Tak, tak. Mikrofon to jest podstawa, słuchanie jakichś audycji muzycznych, tańczenie przy nich, śpiewy, także na topie.
Chodź, Zuzia.
Dobrze, ale cichutko teraz.
Kto przyjechał?
Babcia.
Goście idą, tak?
Nie, babcia mieszka w klatce obok. To jest taki nasz stały gość, który nam pomaga nieustannie.
Jak dojrzewała decyzja o byciu rodzicami?
No na pewno nie była to prosta decyzja. Zanim podjęliśmy ją tak bardzo, bardzo świadomie, na pewno najpierw były badania lekarskie, dlatego że chciałam być do końca fair przed Bartkiem, czy będzie mógł zostać ojcem naszych dzieci. Po diagnozie pani doktor, kiedy usłyszałam, że wszystko jest w porządku, że oczywiście jak najbardziej mogę być mamą, aczkolwiek nie wiadomo, czy zdrowego dziecka, bo choroba, którą odziedziczyłam, jest chorobą genetyczną, wrodzona łamliwość kości. Przekazanie jej jest 50/50, więc i przy pierwszym, i przy drugim dziecku mieliśmy dylemat, czy dziecko będzie zdrowe, aczkolwiek nie mieliśmy dylematu, czy rodzicami dziecko zostaniemy, bo przyjęlibyśmy tak czy owak, czy zdrowe, czy chore. Ja bardzo długo nie wiedziałam w ogóle, że będę mogła być mamą przy gabarytach, które mam. Jestem niewielkiego wzrostu, bardzo małej wagi. Natomiast takie wątpliwości zostały rozwiane wtedy, kiedy zaczęłam jeździć na turnusy rehabilitacyjne osób właśnie z wrodzoną łamliwością kości, kiedy poznałam dziewczyny i chłopaków, którzy są rodzicami zdrowych, ale też i chorych dzieci. Wtedy zobaczyłam, że mam szansę na to, żeby założyć rodzinę i zaczęłam troszeczkę inaczej na ten temat myśleć, bo wcześniej jak gdyby w tej sferze siebie przekreśliłam i w ogóle nie rozpatrywałam swojego rodzicielstwa.
To był proces, otwieranie się na macierzyństwo.
Bardzo długo dojrzewający. Partner był też bardzo ważny, bo to nie jest proste. To nie jest proste dla mnie, jaką mamy na wózku, ale myślę, że może momentami nawet trudniejsze dla taty dziecka. Dlatego, że są takie momenty, że Bartek musi być i tatą, i mamą. Na przykład kąpiel dzieci. Ja niestety nie mogę tego zrobić. Przebieranie ich. Zuzia już jest bardzo samodzielna i potrafi wiele rzeczy zrobić sama. Natomiast Michalinka przez cały czas jeszcze wymaga takiej opieki fizycznej, której ja jej nie mogę dać. Owszem, ja uczyłam jedną i drugą dziewczynkę chodzić, ale chodzić przy pomocy wózka. One się mnie trzymały i tak się nauczyły chodzić. Ale kiedy dziecko się przewróci, ja już jego nie podniosę, więc od tego jest Bartek. Bartek bądź moi rodzice, którzy mi pomagają wtedy, kiedy tato dzieci jest w pracy.
Pani mówi, no przez wiele lat myślałam, że nie będę mogła być mamą, szereg badań, ale było też wsparcie psychologiczne wtedy, jak się bliscy zachowywali. Co doprowadziło do szczęśliwego finału?
Ja się nigdy z nikim nie dzieliłam, że chciałabym być mamą, że chciałabym założyć rodzinę, być żoną.
Dlaczego nie?
Bo ja nie lubię współczucia. I myślę, że takie moje wypowiadanie myśli by to powodowało.
Ja nigdy... I pani się bała powiedzieć, bo by powiedzieli, to jest niemożliwe?
Nie, ale po co? Po co? To, że chciałam być mamą i chciałam założyć rodzinę, to było taką moją wewnętrzną modlitwą. Myślę, że tak długo, jak tylko miałam tego świadomość, że chciałabym, że jestem kobietą i że chciałabym być tą kobietą do końca. Natomiast to było tylko i wyłącznie we mnie. Ja tych słów nigdy nie wypowiadałam. Ja miałam mnóstwo przyjaciół, którzy mieli dzieci, mam siostrę, która ma dzieci. Te instynkty, myślę, że były w jakimś tam sposób zaspokajane. I w momencie, kiedy się pojawiły moje dzieci, to myślę, że nawet ten instynkt już nie był tak strasznie mocny, jak na przykład wtedy, kiedy urodziła się moja siostrzenica, która jest moją sześniaczką, bo ja ją traktowałam jako swoją córkę. I ona zaspokajała tak naprawdę to moje macierzyństwo, którego ja tak bardzo wewnątrz pragnęłam. Zuzka, moja starsza córka, już była traktowana tak naprawdę jako ta druga, wewnętrznie. Ale wiadomo, no, że jest najważniejsza na świecie moja pierwsza i druga córka.
Rodzicom nie mówiła pani o tych swoich marzeniach?
Nie.
Dlaczego? Bała się pani, że zareagują nie wiadomo jak?
Nie miałam takich potrzeb, nie, absolutnie nie. Po prostu pojawił się Bartek i wszystko się zmieniło. I wiedziałam, że to jest ten człowiek, z którym będę chciała spędzić całe życie.
A reakcja otoczenia, kiedy pani powiedziała tak, zdecydowaliśmy się?
No myślę, że różna. Może nawet nie do końca wszystkie głosy do mnie doszły. No wiadomo jak to jest, nie?
Ci najbliżej... To też doszły. To jakie?
To bardzo pozytywne. Przyjaciele, ci, którzy byli przyjaciółmi, się okazali nimi do końca, a ci, którzy byli tacy obojętni, myślę, że też obojętna była ich reakcja.
Coś się zmieniło? Tych bliskich jest więcej, mniej?
Mniej, zdecydowanie mniej.
Dlaczego?
No nie chcę o tym mówić.
Bardziej rodzice się bali, czy podołamy, prawda? Czy dam sobie radę tam zająć się Asią, a później jak się dowiedzieli jeszcze, że będą dzieci, to już w ogóle załamka, jak wy sobie poradzicie tutaj. No ale...
Była próba wyciągania pana z tej relacji, z tego związku, nie, mówienia...
Zawsze mi rodzice pomagali, może nie materialnie, bo jakoś tam nie wywodzimy się z bogatych rodzin, ale takie wsparcie, że wiedziałem, że ktoś za mną stoi, ktoś, kto to popiera, ktoś, kto mówi, okej, jesteśmy z tobą, jak będzie potrzeba, to dzwoń, to my przyjedziemy, pomimo, że mieszkamy tam 400 kilometrów stąd, prawda? Przyjeżdżają tak często, jak mogą i są z nami. Rozmawiamy przez Skype'a, przez telefon, dzieci cały czas wiszą na telefonie z babcią, z dziadkiem.
Pracuje pan na 3 zmiany, ale nie ma pan zmęczonych oczu, co daje siłę?
Dzisiaj idę na nockę. Jeszcze jestem wypoczęty, przyjdę rano z innymi oczami, ale... Myślę, że to nie jest jakimś tam najważniejszym problemem.
Tu jest nieskończona liczba czynników i powodów.
Profesor Małgorzata Kościelska, kierownik Katedry Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Poczynając od tego, że niepełnosprawność jest zależnością, prawda? Jeżeli ktoś nawet ma słaby wzrok, ale kompensuje to okularami, no to jest niezależny. Natomiast wtedy, kiedy mówimy o niepełnosprawności, to mówimy o osobach, które są w jakiś sposób zależne od innych. I wobec tego współdziałanie tych innych, rodziny, instytucji opiekuńczych i tak dalej, ma no, dość istotne znaczenie dla w ogóle kształtowania w sobie tożsamości osoby, która jest zdolna do podjęcia i życia erotycznego, i małżeństwa, a jeszcze bardziej rodzicielstwa. No bo wyobraźmy sobie na przykład rodziców, którzy wychowywali, no jak wiemy, z dużym staraniem, nakładem kosztów i tak dalej dziecko, to dziecko dorasta i staje taka para małżeńska przed okolicznością zaopiekowania się drugą osobą, na przykład niepełnosprawną, i wzięcia pod dach dwóch osób, z tym, że jeszcze czasami może być to osoba na przykład z innego środowiska kulturowo, niezupełnie dopasowana do obyczajów domu, więc to rodziców przeraża, że mają partycypować w czymś, no co ich, biorąc pod uwagę proces starzenia się, po prostu siłowo przerasta.
I zdarza się tak, że podświadomie jakby tworzą w tym swoim dziecku niepełnosprawnym takie poczucie, to małżeństwo, ta rodzina dla ciebie to jest trudność, lepiej daj sobie spokój.
Ja myślę, że ten proces hamowania rozwoju społecznego, moralnego, fizycznego, seksualnego, temu wszystkiemu, co normalnie rodzice poświęcają wiele uwagi, żeby przygotować dziecko do małżeństwa. W przypadku dzieci z wrodzoną wadą, czy genetyczną, czy dużym zespołem wad somatycznych, czy neurologicznych, jest od razu stopowany. Rodzice się boją rozbudzać seksualność, boją się kształtować poczucie tożsamości seksualnej. Bywa, że no, kupują obojętne w seksualnym sensie zabawki, żeby dziewczynka nie miała wózka i większej lalki karmiącej, bo to by jakoś kształtowało w niej wyobrażenie o przyszłym macierzyństwie, więc lepsze będą klocki i puzzle, które nie narzucają tych skojarzeń. Podobnie jest na przykład z ubieraniem dzieci. Dzieci niepełnosprawne są często ubierane aseksualnie, w jakieś unisex kostiumy, szare burę, żeby przypadkiem nie budzić w nich poczucia atrakcyjności seksualnej dla innych, bo się po prostu boją, że te dzieci mogą być ofiarą napaści seksualnej, uwiedzenia, ponieważ będąc bardzo czasami głodne tej uwagi skierowanej na nie, podkreślanie ich atrakcyjności i tak dalej, tego się wszystkie rodzice boją, w związku z tym jak gdyby starają się utajnić walory erotyczne swoich dzieci, żeby przypadkiem nie wpadły komuś w oko. No jest taka powszechna obawa.
I taki strach w pewnym sensie jest uzasadniony, bo takie dzieci mogą paść ofiarą, ale ofiarą może paść każdy, więc jeśli rodzice mają taki nadmierny lęk, to no krzywdzą takie dzieci na całe życie.
Rodziców krzywdy wyczynia w każdej sprawie, prawda? Ponieważ ogranicza dążenie do samodzielności, do aktywności własnej. No, ale tutaj ten lęk ja rozumiem w pewnym sensie. On jest usprawiedliwiony, bo to są no niestety bardziej podatne na wszelkiego rodzaju ataki i wykorzystanie. Taka jest niestety prawda.
Kiedy mówi się,
jak nich nie odstępują na przykład dorośli, no to wobec tego też trudniej o relacje koleżeńskie i później już takie damsko-męskie w młodzieńczym, nazwijmy to, najpierw wydaniu.
Nie powiem, no jest trudno zaufać, jest. Ciągła troska o to jutro, gdzie w Piśmie Świętym jest napisane troszczcie się o dzisiaj, tak? Każdy dzień ma swoją troskę, ale trudno jest zaufać, że jutro też będzie dobrze, nie? W mojej sytuacji trudno. Ciągle się wybiega do przodu. Bartek jest taką osobą, że on żyje tu i teraz, dzisiaj. Dla niego są ważne te dzisiejsze problemy właśnie tego momentu. Natomiast ja ciągle coś planuję. I tutaj są non-stop starcia, bo jeszcze tyle czasu jest, bo nie wymyślaj. Jakoś to będzie. U mnie nie ma jakoś to będzie. U mnie od początku do końca wszystko musi być zaplanowane. Ja rano wstaję i mam plan dnia. Ja nie mogę patrzeć na to, co mi życie przyniesie i w którym momencie ja będę potrzebowała czyjejś pomocy. Ja to muszę wiedzieć z góry.
Życie tu i teraz to jest odcięcie się od przyszłości, która może być trudna, czy sposób na radzenie sobie z rzeczywistością, czy może niedojrzałość?
Absolutnie. Jest po prostu tyle rzeczy do zrobienia dzisiaj, że trzeba ogarnąć to, co jest do zrobienia dzisiaj. Jutro będą nowe problemy, będziemy ogarniać jutrzejsze problemy, prawda? Także tutaj naprawdę nie ma jakiejś tam ucieczki przed przyszłością, ani ucieczki przed przeszłością. Jest teraźniejszość, która jest najważniejsza, bo od tego, co jest dzisiaj, zależy też wychowanie dzieci, prawda? Ja myślę, że to jest kwestia po prostu pewnej odpowiedzialności i sumienności, czy konsekwencji wyboru, który się dokonuje, prawda? To nie jest to, że dziecko jest chore, to ja to dziecko odrzucę, bo to jest moje dziecko, to jest moje najdroższe dziecko, jakie może być i zawsze bym kochał takie, jakie by było, prawda? Także tutaj z mojej strony nie było, że w ogóle...
No może nie było w ogóle wątpliwości?
Nie, tylko może było bardziej takie wątpliwości, jak zorganizować życie, kiedy dziecko będzie chore, prawda? Bo to też trzeba było przemyśleć, nawet jeżeli się nie wiedziało, czy dziecko będzie zdrowe, czy chore. Ja taką sytuację brałem pod uwagę i jakoś tam wewnętrznie sobie układałem, co teraz zrobimy, jak dziecko będzie chore. Tutaj teraz jedni rodzice nie dadzą rady, czy teraz będziemy się z moimi rodzicami też jakoś się łączyć i tak dalej. Także tutaj jest kwestia po prostu, zaufałem, jakoś nie miałem problemu.
Myślał pan o tym, tak jak pani Asia mówi, no, że teraz musi być pan i tatą, i mamą, i że tak to będzie.
Znaczy, no była taka świadomość, nie? No, może nie przewidywałem, że będę się musiał bawić lalkami z dziewczynkami, nie? Bo to jest dla faceta ekstremalny sport. Jednak życie rysuje swoje scenariusze i zajmuję się dziećmi tak, jak mogę, prawda? Nawet jeżeli muszę się bawić lalkami.
Nie ma pan dosyć?
No dosyć zawsze jest, prawda? Jednak no, tutaj zajęcie się dziewczynkami wymaga dużo bardziej, jest na pierwszym miejscu moje zmęczenie, jakby musiał odejść na dalszy plan. Wiadomo, że praca, później z pracy do domu, kolejna praca, to nie jest, to jest bardziej taka miłość opiekuńcza niż sielankowa, prawda? Bo tutaj jednak i żona, i dzieci potrzebują pomocy, także nawet jeżeli dzieci śpią, to jest żona, która potrzebuje wsparcia.
Jaka droga powinna towarzyszyć takiemu dziecku, takiemu młodemu człowiekowi, żeby on zbudował na tyle siebie, żeby był gotów do małżeństwa? Trochę poradźmy ludziom, którzy się wahają albo którzy właśnie wpędzają swoje dzieci w jakieś takie lęki.
Trzeba by zmienić prawodawstwo, bo w tej chwili są różne utrudnienia na drodze do formalizacji związku osób niepełnosprawnych. Była taka kiedyś słynna sprawa nagłośniona medialnie, która się zakończyła u kancelarii premiera w jakimś stanie, Urzędzie Stanu Cywilnego odmówiono ślubu osoby na wózku niepełnosprawnej, ruchowo i językowo mało poradnej, za to intelektualnie dobrej, z partnerem osiłkowym, ale mniej za to intelektualnie poradny, więc wydawało się to bardzo dobry układ z punktu widzenia ich dopełniania się w samodzielnym życiu. No i odmówiono im zgodnie z polskim prawem, no i to było powodem wielkiej debaty, która się, o ile mnie pamiętam, nie zakończyła zmianą prawa. Więc gdyby w mediach, prawie było ugruntowane przekonanie, że osoby niepełnosprawne mają prawa do życia w małżeństwie, do życia w związkach partnerskich i tak dalej, to wtedy w rodzicach być może byłoby więcej odwagi do tego, żeby ten proces przygotowywania rozpocząć nieomal w niemowlęctwie. Bo to jest cały proces rozwoju, dojrzewania poprzez wszystkie etapy uczenia się, bycia w roli i przygotowywania i wiedzy i poczucia też własnej atrakcyjności. To jest proces, który powinien trwać od niemowlęctwa, od zachwytu rodziców nad płciowością dziecka. Natomiast kiedy rodzice są porażeni stanem dziecka, bo ogłusza ich, jak to się mówiło, głuchota, czy okaleczoną percepcję dziecka niepełnosprawnego, które się sprowadza do jego defektu. Nie mamy jeszcze obyczaju mówić o osobie niepełnosprawnej z małym zaznaczeniem ich defektu. Osoba głucha, tylko z tego powodu, że nie słyszy, jest po prostu charakteryzowana jako głucha, niewidoma z powodu tylko tego jednego defektu, jest ogólnie osobą niewidomą, czy ze schizofrenią, czy coś. Więc no, długa droga do tego, żebyśmy widzieli jakiś rodzaj niepełnosprawności nie jako determinujący całość osoby, bo ten jeden gen czy ta jedna wada nie przesądza o funkcjonowaniu osoby. Więc gdybyśmy zaakceptowali to, że można żyć z takim czy innym kalectwem, uczestnicząc na pełnych prawach w życiu społecznym, czasem ze wspomaganiem większym lub mniejszym. Ale kto z nas nie wymaga wspomagania? Ja przecież nie dźwignę szafy i musiałam dzisiaj jechać do serwisu zmieniać opony. Nikt z nas nie jest samowystarczalny, więc w pojęcie niepełnosprawności nie powinno być zarezerwowane dla osób, które na podstawie reguł orzecznictwa mają taki status społeczny.
Co jest trudniejsze? Te bariery takie czysto na przykład właśnie fizyczne, zewnętrzne, czy te bariery takie wewnętrzne, emocjonalne, kwestia no właśnie dojrzałości?
Myślę, że to zależy dużo od sytuacji, w których się znajdujemy. Pewnie, że jedne i drugie są trudne. Moją taką największą barierą jest to, że na przykład nie mogę wyjść z własnego domu, ponieważ mam platformę założoną do transportu wózka elektrycznego, który waży 100 kg u rodziców. W klatce obok, bo tam mieszkałam przez 30 lat, wtedy kiedy zdecydowaliśmy się na założenie rodziny, kupiliśmy to mieszkanie, chcieliśmy też przełożyć platformę, niestety życzliwość sąsiadów na to nie pozwoliła i na przykład teraz nie jestem w stanie, wtedy kiedy Bartka nie ma, wyjść z domu z córkami na spacer. Za moment pojawi się kwestia szukania pracy, bo jeszcze jestem na urlopie, ale za moment ten urlop mi się skończy. Więc nie wyobrażam sobie swojego wychodzenia z domu i chodzenia codziennie do pracy.
Mimo, że tu jest winda, ale jakby to za mało, tak?
Ale trzeba pokonać 8 stopni do windy. Nikt wózka, który waży 100 kg, nie wniesie, tak? I jest do tego kupiona platforma, którą mam w klatce obok, ale sąsiedzi nie pozwolili na jej przełożenie. I w związku z tym wszystkie obelgi i tak dalej, programy, które były robione na ten temat, artykuły, które były pisane, a pod nimi znieważanie mojej osoby, mojej rodziny, Bartka, dzieci. I to są właśnie te bariery takie chyba, które najbardziej bolą i tak naprawdę nie wiadomo z czego wynikające.
Od dawna mówię, że niepełnosprawny jest każdy, poczynając od niemowlęcia do osoby w podeszłym wieku. Więc chodzi generalnie o budowanie społeczeństwa, które by było nastawione na wzajemną pomoc dla siebie i byłoby to społeczeństwo dla wszystkich. Każdy z nas ma szansę dać pożyteczny, dobry udział we wspólnocie ludzkiej. Natomiast zamykanie, wykluczanie, odgradzanie i wychowywanie dzieci w przekonaniu, że są skazane na dom opieki społecznej, na ewentualnie pomoc krewnych, że nie mają pełnych ludzkich praw, jest oczywiście kaleczeniem ich rozwoju.
To musi być decyzja taka własna. Bardzo, bardzo przemyślana na wszystkie sposoby tej osoby, która się decyduje, która jest osobą niepełnosprawną, ale też ewentualnego partnera, z którą tę rodzinę się zakłada. Jeżeli nie mamy wsparcia, jeżeli nie ma tej, tak jak ja potrzebuję, pomocy fizycznej, którą nieustannie dostaję od moich rodziców, to nie dałabym rady. Na tym etapie, na jakim są teraz moje dzieci, bo są jeszcze bardzo malutkie.
I to jest tak, że kiedy pani dojrzewała, podejmowała tę decyzję, to właśnie analizowała to wszystko. Tu mam rodziców, partner, mam takie poczucie, że to jest ten, są przyjaciele, tak? Tak dokonywało się tej, tak podejmowała pani decyzję?
Tak, wszystko było przemyślane, łącznie z tym, że mieszkanie kupiliśmy w klatce obok. Żeby tak naprawdę byli na każdy nasz telefon, na każdą naszą potrzebę, bo wiadomo, że no życie różne niespodzianki przynosi, tak, że trzeba wejść do lekarza, trzeba pójść na szczepienie, nie zawsze można zabrać obie dziewczynki, bo na przykład jedna z nich jest podziębiona. Różne są sytuacje i co bym zrobiła, gdyby moi rodzice mieszkali ileś tam kilometrów dalej, tak, mąż pracuje na trzy zmiany, więc to też jest trudne, wraca do domu o 23, wtedy kiedy jest na drugą zmianę. Więc moi rodzice tutaj tak długo są, bo czasami dzieci się w nocy przebudzą, czy wtedy, kiedy ma nockę, moja mama śpi tutaj, bo dzieci nie mogą zostać bez opieki.
No tak, ale kiedy pani podejmowała tę decyzję, to nie myślała sobie pani, bo pewnie rodzice nie są super młodzi, No bo jesteśmy już w takim wieku, że nie są super młodzi. Że może ich zabraknąć na przykład. I co wtedy?
Oby tak się nie stało do czasu, kiedy tak bardzo są potrzebni. Nie wiem, co by było.
Nie myślało Pan się
Bóg,
o tym?
Pan Bóg tak steruje moim życiem, że już po wielokroć były sytuacje, gdzie po ludzku były nie do ogarnięcia. Natomiast za moment znajdowało się takie rozwiązanie. Ja bym sama tego na pewno nie wymyśliła. I w ogóle scenariusz mojego życia na pewno nie byłby wymyślony i napisany ludzką ręką, bo to jest po prostu niemożliwe.
Kampania Rodzicielstwo bez barier dopiero na dobre się rozpoczyna. Ma między innymi otworzyć społeczeństwo na problem. Tu niemal wszystko zależy od każdego z nas. Michał Słobodzian, do usłyszenia.
Audycja jest finansowana ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach zadania pod nazwą Równe Szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku.